Światowi przywódcy ostro potępiają Rosję za atak na Ukrainę, apelują o zaprzestanie agresji, mobilizują siły i grożą Rosji jeszcze większymi sankcjami.
O 4 nad ranem polskiego czasu doszło do bezprecedensowego aktu agresji i kolejnego naruszenia przez Rosję prawa międzynarodowego. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że pokój w Europie został zdruzgotany.
I o tym będziemy mówić dziś w programie Wersja Lokalna. Przed mikrofonem Renata Reda i Adam Janczewski. Dzień dobry.
Dzień dobry. A rozmawiać będziemy z mieszkańcem Kijowa Oleksym Doroszenką. Czy się słyszymy? Dzień dobry.
Tak, witam.
Jest z nami też dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dzień dobry. Za chwilę połączymy się również z redaktorką serwisu fakehunter.pap.pl Anną Gwozdowską.
Na początek relacja z Kijowa. Panie Oleksy, jak w tej chwili wygląda sytuacja w stolicy Ukrainy?
Nie mogę powiedzieć na pewno. Pewnie nikt nie jest w stanie podać całości, co się dzieje na samym terenie Ukrainy. Informacje nadchodzą i te fejki, i komunikaty oficjalne, i zarówno wiadomości od znajomych, od mieszkańców stolicy Kijowa, innych miast, i to się układa w taką skomplikowaną układankę. I nawet dla mnie jest dość ciężko.
Straż Graniczna Ukraińska podaje, że w tej chwili rosyjskie śmigłowce atakują lotnisko międzynarodowe Kijów-Hostomel. Czy panu coś na ten temat wiadomo, czy coś słychać? Halo, halo? Mamy kłopoty z połączeniem. Wiadomo, taka sytuacja, z panem Oleksym Doroszenką jeszcze będziemy się łączyć.
To może poprosimy pana doktora, dr Wojciech Szewko. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia to, co stało się na Ukrainie? Czy to nie przerosło przewidywań wszystkich ekspertów, ta skala inwazji?
Są tacy eksperci, którzy w ogóle twierdzili, że to jest wszystko blef Putina, że on przegrał. No ale to tacy eksperci po prostu. Znaczy jest całkiem spora grupa na szczęście profesjonalistów, którzy nie mówią to, czego oczekuje od nich jakieś media, tylko po prostu mówią tak, jak jest, a w końcu tak, jak im to poddyktuje wiedza. A ta wiedza pokazywała, że Putin nie tylko nie zrobił tego w jakiś sposób tajny, on o tym mówił po prostu otwartym tekstem. I tak samo zresztą agencje wywiadowcze informowały o tym, że Putin rozpocznie inwazję na pełną skalę. I to się w tej chwili właśnie dzieje. To, co jest, Putin bardzo dokładnie określił swoje cele polityczne. Tym celem politycznym jest ustanowienie swojego własnego reżimu w Kijowie, czyli z takiej kopii Białorusi. Nie wiadomo, jak to zostanie dokładnie zrealizowane, czy pojawi nam się jakiś właśnie Łukaszenko bis Kisling, czy jakbyśmy go nie nazwali, czy to będzie właśnie, czy to będzie kapitulacja Kijowa, czy już powstanie zaraz jakiś rząd, który będzie rządem alternatywnym. Z całą pewnością dla Ukrainy, dla Rosji celem jest kontrola nad całą Ukrainą, a nie nad fragmentem, czyli jakimś tam korytarzem, powiedzmy, do Krymu. Do tego nie ma wątpliwości. Celem jest na pewno Kijów. Zresztą z tego, co widzę z różnych źródeł, chyba również Ukraińcy to potwierdzają, czy Ministerstwo Obrony, że zostało chyba zajęte to lotnisko w Gostomlu, to jest 23 kilometry od Kijowa, po takim bardzo dużym ataku helikopterami i ataku lotniczym. I prawdę powiedziawszy, są takie miejsca, w których walki trwają i te walki są prawdopodobnie ciężkie, ale są takie miejsca, w których niestety, ale ukraińska armia, fronty się po prostu rozsypały. Czyli Rosjanie po prostu jadą sobie, nie napotykając oporu. I to potwierdzają, właśnie zaznaczam, zarówno źródła ukraińskie, jak i źródła niezależne i oczywiście źródła rosyjskie jak najbardziej.
A czy spodziewał się pan, że w ten konflikt, w ten sposób włączy się Białoruś? Bo były informacje o tym, że granicę ukraińską także wojsko białoruskie przekroczyło.
O co więcej, ten zestrzelony KA-52 w Gostomlu, on ma oznaczenia białoruskie, w związku z tym to przynajmniej jeden helikopter białoruski, a w każdym razie z terytorium Białorusi, brał udział w tym ataku na Kijów, czy na to lotnisko pod Kijowem. Co więcej, pamiętajmy, że w tej chwili prezydent Łukaszenko ogłosił, że całkowitą integrację sił zbrojnych, cokolwiek by to nie oznaczało, oczywiście białoruskich i rosyjskich. Czyli musimy się przyzwyczaić do takiej sytuacji, że będziemy graniczymy z państwem, które jeszcze nazywa się Białoruś, a tak naprawdę graniczymy z Federacją Rosyjską. I niestety, trzeba to powiedzieć z żalem, no ale tak się niestety polityka międzynarodowa toczy, ona nie zna sentymentów, że będziemy również z drugą Białorusią graniczyli w południowej części Polski. Ponieważ wszystko wskazuje na to, że armia ukraińska, pomimo stawiania miejscami oporu, no nie jest w stanie zatrzymać tak potężnego przeciwnika z tak gigantyczną przewagą, również przewagą w powietrzu. Wojny wygrywa się w tej chwili przewagą powietrzną. Czyli nawet jeżeli Ukraińcy jednostki będą się broniły, to będziemy mieli taką samą sytuację jak w Iraku. Amerykanie najpierw zniszczyli obronę przeciwlotniczą Saddama Husajna, zniszczyli lotnictwo, zresztą lotnictwo w większości uciekło do Iranu, a potem sobie już urządzali polowania lotnicze i helikopterami na jednostki pancerne czy artylerii.
Tylko kwestia techniczna. Czy mamy znów połączenie z panem Oleksem Doroszenką?
No i jestem.
Jeszcze panie Oleksy, jeszcze chwila. Tylko chciałem sprawdzić, czy mamy również połączenie z panią Anną Gwozdowską.
Ja słyszę państwa, nie wiem...
Dobrze, jesteśmy na antenie. Pani Anna, redaktorka serwisu fakehunter.pl. Przypominam, za chwilę porozmawiamy o tych fake newsach i o dezinformacji w kontekście sytuacji na Ukrainie, ale oddajmy jeszcze głos panu Oleksemu. Proszę opowiedzieć, jak wygląda sytuacja w Kijowie. Czy słychać te wystrzały, słychać te wybuchy, czy widać te śmigłowce, o których się mówi?
Śmigłowców nie widać. Wspomniane było miasteczko Gostomel.
Tak jest.
Mieszka tam kilka moich przyjaciół, którzy wyprowadzili się z megapolisa pod miasto. No niestety oprócz świeżego powietrza teraz bliskość jednostek wojskowych niestety skutkuje tymi wydarzeniami. No, z tych komunikatów, co docierają podobnie, dwa lub nawet trzy śmigłowce zostały zestrzelone. Natomiast na wideo nagranych podobnie przez policjantów będę używał podobnie, dlatego że informacja nawet poszerzana przez osoby, przez ekspertów nie zawsze jest wiarygodna. I tych śmigłowców było dużo, tych starszych generacji. Natomiast te zestrzelone, te nowsze zwane Akula, po polsku Rekin, te nowsze, podobnie, najbardziej nowoczesne.
A jakie są nastroje wśród mieszkańców Kijowa? Ulice są puste, mieszkańcy opuszczają, ewakuują się.
Jak na razie nawet mnie stało samochodu. Był natłok od rana. Ja już wróciłem z ulicy. Od 6 stały kolejki przy sklepach, przed kantorami, a przede wszystkim do bankomatu. Był problem z wypłatą gotówką, a nawet z rozliczeniem się na kasie kartą płatniczą. Nie działały również płatomaty, zwane tu terminalami. Chyba przez przeciążenie sieci komórkowej. Nie da się dzwonić. Posługujemy się komunikatorami, głównie WhatsApp albo popularniejszy tu Viber.
Całe szczęście w miarę dobrze się słyszymy. Proszę powiedzieć jeszcze, jak wygląda sytuacja na drogach wyjazdowych, szczególnie w kierunku zachodnim. Na mapach satelitarnych widać, że tworzą się tam ogromne korki.
No to są gigantyczne korki. Znajduję się pośród dzielnicy, tak, chociaż obok mamy dość ruchliwą drogę. taką arterię komunikacyjną miejską, natomiast do drogi do obwodnicy jest dość daleko. Z tego, co słyszę, to tak, że cała Ukraina stoi w kierunku zachodnim, podobnie aż do Lwowa, dokąd głównie zmierzają posiadacze samochodów. Jak ktoś nie ma samochodów, albo ma inne plany, oprócz, można zrozumieć, że jak ktoś posiada dzieci, no to podejmuje taką decyzję, ale z tego co wiem, są kolejki do obrony, do jednostek obrony terytorialnej. Wystąpił minister obrony, zapowiedział wydanie broni na paszport, czyli to naprawdę już świadczy o wyjątkowej sytuacji w kraju.
Jak pan ocenia swoje możliwości Ukraińców w zderzeniu z Rosją?
Jeśli chodzi o taką konfrontację bezpośrednią, no, osobiście ja już jestem po 40, mam słaby wzrok, ale jestem zdecydowany zostać. Znając realia, wszyscy słyszeliśmy o tych listach do zatrzymania, eliminacji, tak? To raczej nikt nie ma złudzeń co do możliwości okupacji rosyjskiej, więc Ukraińcy będą bronić się. I Kijów chyba najbardziej, no, ma najwyższy odsetek takich zdecydowanych ludzi, oprócz Ukrainy Zachodniej, ale tam jednak jest w miarę spokojniej.
Pan dużo
tu jeszcze były ostrzały, godzinę temu było słychać ostrzały, chyba największy huk, wybuch w Browarach, zaatakowano obiekt wojskowy, ze słów ministra spadło dwie rakiety, to wszystko, póki co wszystko, co wiemy.
Pan dużo pomaga chociażby tym, że informuje nas o tym, co dzieje się na Ukrainie, o tym, co dzieje się w Kijowie. Zwracał pan uwagę na to, że na te źródła informacji, że to jest bardzo delikatna sprawa. Tutaj mamy panią Annę Gwozdowską. Może oddajmy jej głos. Powiedzmy, co się dzieje w przestrzeni medialnej, w przestrzeni informacyjnej, bo tych fake newsów, dezinformacji, propagandy jest teraz naprawdę bardzo dużo.
I nie tylko teraz. Mam wrażenie, że ta wojna informacyjna zaczęła się o wiele wcześniej. My w PAP-ie mamy...
Halo, halo?
To może pani Aleksy, słyszy pan nas jeszcze?
Ja jestem. Tak,
to proszę mi powiedzieć, jak wygląda kwestia zdobywania przez Ukraińców informacji? Jakie są wasze źródła?
To chyba jest, na chwilę obecną jest największy problem, no bo większość ludzi jest w sposób naturalny zdezorientowana, chociaż resorty państwowe zwracają się, tak, ale z dużym, dużym opóźnieniem. No, wszyscy czekaliśmy, że będzie odezwa tuż po wybuchach. Około godziny 5, czwarte czas Polski. No natomiast dopiero około godziny 6, czyli tak minęła godzina, a wystąpił prezydent. I opieszałość władz nie tylko dzisiaj, to właściwie od samego początku towarzyszy społeczeństwu i ludziom się wydaje, że musimy jakoś sobie radzić, tak? Rzeczywiście radzimy, ale niestety produkujemy, dystrybutujemy fejki i nie zawsze dajemy rady wyodrębnić prawdę.
Panie doktorze, proszę, to proszę skończyć jeszcze i za chwilę poprosimy o komentarz pana doktora.
Po jednym wybuchu mnóstwo postów, informacji w grupach wsparcia, w Telegramie, na Facebookowym. I na pewno są obecni troli albo niezbyt inteligentni osobowości. Rzucają, że padł na przykład tam, gdzie się znajduje centrum wywiadu, jakieś biura. Tak naprawdę palono papiery, była ewakuacja stąd. Nie było żadnego ataku, wybuchu.
Pani Anna Gwozdowska, czy się słyszymy? Proszę powiedzieć.
Tak, ja słyszę.
To proszę nam powiedzieć, jak w polskiej przestrzeni informacyjnej wyglądają te fake newsy?
Ja nie wiem, czy zdążyłam przed przerwaniem połączenia o tym
proszę powiedzieć, od początku.
Ale odnoszę wrażenie, że ta wojna informacyjna trwa już od jakiegoś czasu. Ona prawdopodobnie teraz przyspieszy i będzie szczególnie w internecie więcej tych fejków, ale zarówno na profilach czy portalach rosyjskojęzycznych czy ukraińskojęzycznych, jak i polskojęzycznych rozlewa się cała fala dezinformacji. My mamy taki specjalny serwis w PAP-ie, który się nazywa fakehunter.pap.pl i bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich internautów, którzy spotykają się z jakimiś wątpliwymi informacjami na temat tej sytuacji na Ukrainie i w naszym całym regionie, żeby zgłaszali te potencjalne fake newsy. My będziemy próbowali je na bieżąco sprawdzać, publikować raporty na ten temat. No chociażby w tej chwili mieliśmy takie zgłoszenie dotyczące z jakiegoś profilu twitterowego, dotyczące akcesji do NATO, Szwecji i Finlandii. Zgłoszenie brzmiało, a właściwie ten wpis w internecie na Twitterze, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia zgłosiły natychmiastową chęć wstąpienia w struktury NATO. To nie jest prawdą, oba te kraje współpracują z krajami NATO, ale są neutralne, nie są członkami NATO i jak dzisiaj się dowiedzieliśmy od prezydenta Finlandii i premier Szwecji, nie mają takiego na razie zamiaru. No to przykład jeden z wielu tych geopolitycznych fejków. Będzie ich na pewno więcej.
A czy są jakieś dezinformacje dotyczące samej Polski?
Samej Polski w tym kontekście na razie nie widzimy, przynajmniej nie otrzymaliśmy takich zgłoszeń. Mamy zamiar też zająć się zgłoszeniem dotyczącym deputowanego z Werchownej Rady Ukraińskiej, z prorosyjskiej platformy opozycyjnej. Ten pan się nazywa Ilja Kiwa i od wczoraj rozpowszechnia takie fake newsy na temat rzekomych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy, Polski, Węgier i Rumunii. Myślę, że to będzie się powtarzać, bo to już wielokrotnie w przyszłości pojawiały się takie informacje również na polskojęzycznych portalach o tym, że Polska podzieli Ukrainę na przykład z Rosją. Tak? Tym razem fake dotyczy tych rzekomych roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy ze strony Polski, Węgier i Rumunii. No także myślę, że tego będzie coraz więcej. Kolega właśnie przed chwilą zaczął się zajmować jakimś zestrzeleniem rzekomo ukraińskiego samolotu. To zgłoszenie z Twittera. No więc myślę, że historia po prostu przyspiesza i również będzie to widać w obiegu informacyjnym. Także warto przestrzec wszystkich słuchaczy i internautów równocześnie, żeby bardzo ostrożnie podchodzili do informacji dotyczących no, już wojny na Ukrainie, nie ma wątpliwości.
Jeśli chodzi o wprowadzenie stanu wyjątkowego, to Litwa właśnie go wprowadza, zamierza także Mołdawia. I jak to wygląda, jak Polska powinna w tym momencie zareagować? Panie doktorze, Wojciech Szewko z Kolegium Civitas, prosimy o wypowiedź. Czy to przedwczesne decyzje litewskiego rządu?
Nie, to nie są przedwczesne decyzje litewskiego rządu, ponieważ te państwa są, czyli te państwa dawnego Związku Radzieckiego, są najbardziej narażone na bardzo podobną napaść jak Ukraina. Oczywiście pamiętajmy, że są to członkowie NATO, no ale samo NATO we wszystkich analizach, które publikuje, szczególnie amerykańskich, mówi o tym, że państwa bałtyckie są generalnie niespecjalnie do obrony. Że nawet poważna obecność sił natowskich tam może co najwyżej opóźnić zajęcie tych krajów, zajęcie prawdopodobnie w ciągu jednego dnia. I powstaje pytanie, czy terytorium będzie później odbijane, czy nie, bo w takie również dywagacje przeprowadzi zaplecze analityczne Departamentu Stanu i to już od dosyć dawna. W związku z tym nic dziwnego, że te państwa reagują w taki, a nie inny sposób. One mają bardzo duże mniejszości rosyjskojęzyczne, to trudno powiedzieć, bo tam wszyscy mogą być rosyjskojęzyczni, ale właśnie prorosyjskie, o to można powiedzieć tak, które mogą dokładnie w taki sam sposób, jak ci obywatele Doniecka i Ługańska, poprosić o taką samą bratnią pomoc, dając pretekst Rosjanom znowu do kolejnych roszczeń i tak dalej. No Polska jest oczywiście razem z Rumunią wymieniana jako ten główny wróg w Europie Wschodniej. To się pojawiło w orędziu Putina. W związku z tym my powinniśmy oczywiście się zbroić i to zbroić bardzo poważnie. Powinniśmy zabiegać o stałą, poważną, a nie symboliczną obecność wojsk, głównie amerykańskich, bo to jest jedyna armia, której Rosjanie się tak naprawdę boją, nawet jeżeli tego nie pokazują. I powinniśmy jak najbardziej teraz przygotowywać się na to, co się będzie działo za chwilę, czyli wtedy, kiedy walki, o ile Kijów wcześniej nie skapituluje oczywiście, przeniosą się przecież pod polską granicę. Można sobie wyobrazić taki scenariusz, jeżeli przez Polskę będzie teraz trafiała na przykład na Ukrainę jakaś pomoc, szczególnie pomoc wojskowa, Rosjanie będą tą pomoc bombardowali. Powstaje pytanie tylko, z której strony granicy to bombardowanie będzie miało miejsce. Poza tym musimy się nastawić na to, że jeżeli wojska rosyjskie, no to nawet nie chodzi o to, że ludzie będą uciekali, ludność cywilna przed samą wojną, tylko po prostu nie będą chcieli żyć w państwie, które będzie państwem rosyjskim. To musimy się przygotować natychmiast na, zresztą z tego co wiem, takie przygotowania w tej chwili już trwają i to operacyjnie, no ale już nie będę opowiadał o szczegółach, przygotować się już na falę uchodźców.
I już to rząd zapowiada, przygotowuje punkty recepcyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, przygotowanych już jest lista 120 polskich szpitali, które mogłyby ewentualnie przyjąć rannych i tak dalej.
Tak, ale to jest, ale pani redaktor, to problem nie polega na tym, że w tej chwili pomożemy Ukraińcom, którzy tutaj przyjadą doraźnie w czasie działań wojennych, tylko musimy się przygotować na taką sytuację nawet, zresztą to już rząd mówił wielokrotnie, więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że tutaj pojawi nam się nawet, może się powiedzieć, 1,5 do 2 milionów ludzi, którym trzeba będzie dać pracę, którymi trzeba będzie się zająć, którzy mają dzieci, te dzieci powinny pójść do szkoły, ci ludzie muszą gdzieś zamieszkać, więc trzeba będzie stworzyć odpowiednie obozy dla uchodźców. No to mogą być oczywiście szkoły, ale to jest rozwiązanie tymczasowe, prawda?
I na jak gdzie długo
w szkołach
właśnie?
Nie będą przez 2 lata mieszkali.
Panie Oleksy, czy pan widzi taki scenariusz, że miliony Ukraińców będą chciały przedostać się do Polski i znaleźć tu schronienie?
Podobnie 2 miliony już są nazywanych wcześniej uchodźcami, tak?
Jak ekonomicznymi. Się okazało, że to
jednak migranci, tak? Albo nawet pracownicy sezonowi. Czyli Ukraińcy już obecni, już stworzyli diasporę, równoległe społeczeństwo, w którym obieg informacji jest równoległy polskim mediom i zarówno fejki obracają się równie szybko. Czy Ukraińcy pojawią się teraz w Polsce? I na pewno, już dzisiaj, nawet jutro. Na ile to będą uchodźcy wojenni, czy ekonomiczni, czy tam będą wymieszane towarzystwo, mieli powiedzieć ciężko. Tak jak powiedziałem, w Kijowie przed moim przyjazdem do Polski w 2003 mieszkało ponad prawie 3 miliony ludzi, tak? Na chwilę obecną, jeszcze wczoraj było podobnie 6 milionów. Można sobie wyobrazić, podwoiła się liczba mieszkańców. To 3 razy tyle, co w Warszawie. I na pewno chętnych będzie dość wagomy odsetek, tak, część tych mieszkańców.
Unia Europejska zapowiada jeszcze surowsze sankcje wobec Rosji. Mają dotyczyć strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki poprzez zablokowanie dostępu do technologii i rynków. Ma zamrozić rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej, zatrzymać dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych. Panie doktorze, czy będą bardziej odczuwalne te sankcje niż dotychczasowe dla Rosjan?
Czy Jeśli chodzi o sankcje, to jest to skomplikowany problem, ale musimy zobaczyć, jak będzie wyglądał ten ostateczny kształt tych sankcji. Jeżeli będą to sankcje takie, jak pani powiedziała i tak jak nam na razie mówiono w sposób dosyć ogólny, to nie są sankcje, które zatrzymają rosyjskie czołgi. Co więcej, Gazprom podał informację, że pomimo działań wojennych cały czas jest przesyłany przez terytorium Ukrainy gaz. W związku z tym powstaje pytanie, czy najbliższe faktury, na przykład państwo niemieckie, zapłaci Gazpromowi tak jak zwykle. A ponieważ jedyne, co mogłoby tak naprawdę wzruszyć Rosjan w jakimś stopniu, byłyby to takie sankcje, jak nałożono na Iran, to znaczy sankcje na wszystkie przedsiębiorstwa, a przede wszystkim na rynek węglowodorów, ponieważ to jest tak naprawdę główne źródło dochodów budżetowych i bogactwa w tej chwili Federacji Rosyjskiej. To jest także na 500 miliardów mniej więcej oczywiście eksportu rosyjskiego, gdzie ponad 100 miliardów jest dzięki wysokim cenom gazu i ropy naftowej jest w tej chwili nadwyżki, to prawie połowa to jest sprzedaż ropy naftowej, gazu, tego rurociągowego, gazu skroplonego, różnych produktów ropopochodnych i tak dalej. Już nie mówiąc o innych surowcach. To rzeczywiście mogłoby uderzyć w Rosję. Jeżeli mówimy o zakazie sprzedaży jakichś podzespołów elektronicznych, kupią sobie w Chinach. No, wiecie państwo, dlatego właśnie Putin, Ławrow lekceważą sankcje zachodnie, ponieważ wiedzą o jednej rzeczy. Takie prawdziwe sankcje, takie, które rzeczywiście uderzą w jakiś sposób po kieszeni Rosję całą, a nie kilku oligarchów, uderzą również bardzo mocno w społeczeństwa zachodnie, przynajmniej w krótkim okresie czasu. Ta podróż Blinkena po Bliskim Wschodzie, gdzie próbował namówić emira Kataru i innych sojuszników na Bliskim Wschodzie, żeby zwiększyli wydobycie, zwiększyli dostawy do Europy, no skończyła się powiedzmy miernym sukcesem. Stany Zjednoczone zaczęły gwałtownie przyspieszać i wczoraj nawet ogłoszono, że już prawie osiągnięto to porozumienie z Iranem po to, żeby ta baryłka ropy nie kosztowała 200 czy 300 dolarów, tylko się te ceny ustabilizowały. No właśnie ze względu na to, że jeżeli Rosja odpowie kontrsankcjami, na przykład zaprzestanie dostarczać gaz, a może sobie na to pozwolić, to jest zaledwie 50 miliardów dolarów do Unii Europejskiej, a przypomnijmy, że mieli 100 miliardów nadwyżki w samym handlu zagranicznym, bo dużo więcej zarabiają na ropie niż na gazie. W związku z tym no te sankcje muszą być albo rzeczywiście uderzą również w społeczeństwo zachodnie i powstaje pytanie, kto jest w stanie bardziej zacisnąć pasa, Rosjanie czy rozleniwieni Francuzi, Włosi, Hiszpanie czy Niemcy, ponieważ to nie są państwa, które znają reżim wojenny i w takim reżimie nie żyły. A z drugiej strony Rosjanie, w których no jeżeli nawet nałoży się na tych kilku oligarchów, tylko że w przeciwieństwie do oligarchów ukraińskich, oligarchowie rosyjscy są oligarchami z łaski Kremla. To jeżeli im się zablokuje konta, to sobie Kreml wybierze innych oligarchów.
Co do systemów
Rosjanie
bankowych?
Od roku ponad, jeszcze tylko proszę dokończyć, jeszcze Rosjanie od ponad roku, a nawet dłużej, budują sobie całą sieć powiązań, uniezależniając się, nie wiadomo na ile to się udaje, od w ogóle rynków zachodnioeuropejskich. Ta Entente Cordiale z Chinami, te wyprawy rosyjskie do Afryki, gdzie w kilku krajach praktycznie Rosjanie mają już więcej do powiedzenia niż lokalne władze. Te wyprawy, powiedzmy, azjatycko-bliskowschodnie. To wszystko buduje przeciwwagę, która właśnie w takiej sytuacji jak obecnie powoduje, że Rosjanie mogą się tych sankcji nie bać. A potem jeszcze jedna rzecz na propos sankcji. Doświadczenia powojennej historii pokazują, że nawet niezwykle ostre sankcje wcale nie doprowadzają do zamierzonych rezultatów. No, najlepszy case to jest Korea Północna. Proszę zobaczyć, może trawę tam i jedzą. Natomiast broń nuklearną sobie zbudowali, mają potężną armię i jak na razie, pomimo sankcji, które w ogóle przewyższają wszystko to, co nawet planuje się wobec Rosji, na razie jak dynastia Kimów rządziła, tak rządzi cały czas.
Czyli rozumiem, że odłączenie od systemu SWIFT, które niektórzy wskazują, również może okazać się nieskuteczne.
No to panie redaktorze, tak samo jeszcze możemy powiedzieć, że nie będą mogli lajkować czegoś na Twitterze. Oczywiście to będzie uderzało w rosyjską gospodarkę, ale to nie jest ten typ sankcji, który miałby zatrzymać rosyjską ekspansję na Zachód. To jest tak, że te sankcje przecież mają być dotkliwe nie dla nas, nie nam się mają wydawać, że są dotkliwe, czyli my mamy, nie my, gdyby na Polskę nałożono takie sankcje, prawdopodobnie byśmy się z nich nie podnieśli. Ale Rosjanie tego tak nie dostrzegają. Tak jak powiedział i Putin, i Ławrow mówili, że oni by i tak nałożyli te sankcje, jakiś pretekst by znaleźli, bo celem jest tak naprawdę nie nasze takie czy inne zachowanie, tylko zablokowanie naturalnej ekspansji Rosji, prawda, naturalnego rozwoju. Rozumie pan, czyli sankcje są bardziej bronią psychologiczną, natomiast jeżeli ta broń psychologiczna nie działa, no to ich wprowadzenie... Po pierwsze, tak jak powiedziałem, prawdziwe sankcje uderzą również bardzo mocno w Zachód. I ja się zastanawiam, co będzie, w jaki sposób będzie głosowało społeczeństwo właśnie francuskie, hiszpańskie czy niemieckie, kiedy będzie musiało 3 razy więcej płacić na przykład za paliwo na stacjach benzynowych. Bo rosyjskie prawdopodobnie nie da sobie z tym radę, tym bardziej, że już ta ogromna fala propagandy, ta narracja, to nawet nie można mówić o fake newsach, to jest cały wielki system, można powiedzieć, filozoficzno-historycznego uzasadnienia tego, co się dzieje. On przygotowywał Rosjan od dosyć dawna na właśnie takie wydarzenia. Przecież ta narracja dotycząca tego, że naziści rządzą na Ukrainie, prawda? To pokazywanie tego batalionu Azow i tych różnych neonazistowskich, banderowskich organizacji, to przecież jest coś, co na Rosjanina, gdzie przy 60 milionach ofiar, prawda, II wojny światowej, tam każdy kogoś stracił w czasie tej wojny, no to wystarcza tak naprawdę, żeby powiedzieć, no dobrze, być może musimy trochę zacisnąć pasa, no ale znowu walczymy z nazizmem, tak?
Panie doktorze, tak, a czego możemy spodziewać się po Chinach, które nie uznają obecnej sytuacji na Ukrainie za rosyjską inwazję? Czy chodzi tylko o zmianę wpływów w Europie, czy gra idzie jeszcze o większą układankę, w której coś ugrać chcą też Chiny? Czy może ja za daleko podejrzewam?
Że bardzo wielu pseudospecjalistów w Polsce spekulowało na temat jakichś układanek zachodniego przeciwko Rosji, razem z Chinami. Chiny, podobnie jak powieszę, Chiny są z Rosją powiązane nierozerwalnymi więzami przyjaźni. To sobie trzeba powiedzieć jako w ogóle założenie a priori. I dopóki się nie zmieni władza w Moskwie i w Pekinie, to tak po prostu będzie. Ja mówię o takiej zasadniczej zmianie. Po drugie, i Chiny, i Rosja podzielają podstawową wizję stosunków międzynarodowych i w ich wypowiedziach oficjalnych i nieoficjalnych ta kwestia multipolarnego świata, czyli świata wielobiegunowego, przebrzmiewa w identyczny sposób. Co więcej, oba te państwa są straszone sankcjami i w różny sposób dławione przez, no, przede wszystkim Stany Zjednoczone, więc nawet gdyby się nie lubiły, to mają wspólnego wroga. I ten, co więcej, przecież Amerykanie mówili, że naszym podstawowym wrogiem są w tej chwili Chiny. No to jak można oczekiwać, że Chiny w tej chwili nagle staną po stronie Zachodu przeciwko Rosji? To jest właśnie taki sojusz państw, które mogą mieć ze sobą często niewiele wspólnego. Już nie mówię o Chinach i Rosji, ale też innych państwach, ale mają wspólnego wroga. No mają wspólnego wroga, który się nazywa Zachód.
Panie
I ta
Oleksy,
grupa jest całkiem spora.
Panie Oleksy Doroszenko z Kijowa, chciałem zapytać jeszcze już na koniec, jakiej pomocy oczekuje Ukraina od Zachodu, od świata?
Na tę chwilę wszelakiej. Dużo mówiono było o zamknięciu nieba nad Ukrainą, ale nie każdy sobie uświadamiał, że to zostanie zamknięte dla połączeń cywilnej, awiacji cywilnej, tak? Na chwilę obecną mamy wsparcie serdeczne, mamy dostawy broni, czyli te znaki, o których wszyscy wiemy. Natomiast z tego, co ja widzę, to społeczeństwo oczekuje działań już na poziomie Rady Bezpieczeństwa, czyli tych transglobalnych struktur międzynarodowych.
A dotychczasowe działania Zachodu są w miarę wystarczające, według pana?
No jak się okazało, że nie. Nawet te dostawy broni były zbyt późne. Wspomnijmy, kiedy zostały dostarczone Stingery czy Pioruny, a dzisiaj chłopaki, co mieli niecałe parę tygodni na przygotowanie, opanowanie broni, już bronią niebo nad Ukrainą. Zdecydowanie za mało czasu. O dżawelinach mowa bywa bodajże od początku wojny na Donbasie jeszcze.
W wersji lokalnej rozmawialiśmy dziś o Ukrainie z mieszkańcem Kijowa, Aleksem Doroszenką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z doktorem Wojciechem Szewko z Kolegium Civitas. Dziękujemy, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Była też z nami przez moment redaktorka serwisu Fake Hunter Pap.pl Anna Gwozdowska. W Polskim Radiu Białystok za chwilę popołudnie wiadomości. Na pewno będziemy wracać do tematu Ukrainy. Dziękujemy na ten moment. Adam Janczewski i Renata Reda.
Do usłyszenia.